Przypowieść o wierzycielu i dłużnikach. Jest to 25. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Ewangelia według Łukasza, rozdział 7, od wiersza 36. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce przy stole. Wtedy kobieta, znana w tym mieście jako grzesznica, dowiedziała się, że jest on w gościnie u faryzeusza i przyniosła olejek w alabastrowym naczyniu. Stanęła przy jego stopach, płacząc, zaczęła zraszać je łzami, wycierała swoimi włosami, całowała i namaszczała olejkiem. Kiedy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie: gdyby on był prorokiem, poznałby, co to za kobieta go dotyka. Przecież to grzesznica. Wtedy Jezus odezwał się do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on na to: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował dług obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: uważam, że ten, któremu więcej darował. Wówczas Jezus oznajmił: słusznie osądziłeś. Potem obrócił się do kobiety, a Szymonowi powiedział: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona zrosiła je łzami i swoimi włosami otarła. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, przebaczone są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. Do niej natomiast powiedział: twoje grzechy są odpuszczone. Ale ci, którzy byli razem przy stole, zastanawiali się, kim jest ten, który nawet grzechy przebacza. On zaś powiedział do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza. Została opowiedziana przez Jezusa podczas uczty w domu faryzeusza Szymona. Zaproszenie kogoś na posiłek było nawiązaniem do praktykowanego w ówczesnej Palestynie zwyczaju zapraszania wędrownego nauczyciela do swego domu, by nie tylko usłyszeć od niego budujące pouczenie, czy wymienić z nim poglądy, ale również by uczynić zadość wymogom gościnności. Jezus nie odrzucił zaproszenia. Wszedł do domu faryzeusza, zajął miejsce przy stole, a dosłownie, napisane jest w oryginale, zajął pozycję leżącą, co sugeruje, że uczta była wystawna. Była przygotowana na niskim stole, przy którym biesiadnicy w pozycji półleżącej spożywali na sofach. Taki zwyczaj się tutaj przeniósł właśnie z Rzymu, zwyczajów rzymskich. Nagłe zjawienie się kobiety, która podczas uczty podeszła do Jezusa, jest dla tej całej opowieści najistotniejsze. Gdy tylko ona weszła, Szymon zauważył, że podeszła tak blisko Jezusa, że zabrała się za namaszczanie jego stóp. I na to wydarzenie będziemy patrzeć oczami faryzeusza. Tak Ewangelia nam przedstawia. Faryzeusza, który patrząc nie krył dezaprobaty dla jej zachowania oraz nie podobało mu się to, że Jezus nie reaguje na to, co się dzieje wokół niego. Tekst powiada, że ta kobieta była znaną w mieście grzesznicą. Ale trzeba wiedzieć, że nazywanie kogokolwiek grzesznikiem czy grzesznicą pochodziło od faryzeuszy, bo według nich grzesznikiem był każdy, kto żył niezgodnie z przepisami religijnymi. Na przykład wystarczyło, by kobieta żyła w konkubinacie, albo że jej mąż wykonywał taki nieczysty zawód jak celnika. I wtedy na stałe przyklejał się do niej przymiotnik grzesznicy. Kobieta zjawiła się na uczcie, ponieważ się dowiedziała, że jest tam obecny Jezus. I przyszła, jak się okazuje, z drogocennym prezentem. A więc być może spotkała już wcześniej Jezusa, a teraz chciała mu za coś podziękować. Za coś, co było znane tylko jej i Jezusowi. Ale biesiadnicy byli zaskoczeni jej zachowaniem, dlatego że naruszyła wszelkie dobre obyczaje. A więc kobieta publicznie się pochyla do stóp obcego mężczyzny. Całuje te stopy. Do tego rozpuszcza swoje włosy. I to jest zachowanie nieprzyzwoite. A według nauki kapłanów takie postępowanie już było wystarczającym powodem do rozwodu. Na domiar wszystkiego, zamiast ręcznika użyła swoich włosów do wytarcia stóp Jezusa, które potem namaściła bardzo drogim olejkiem przyniesionym w alabastrowym naczyniu. Olejek. On został dookreślony, ten wyraz grecki myron, znajduje się w dwóch innych Ewangeliach. I tam jest dookreślony jako olejek nardowy. I to jest Ewangelia Marka, 14 rozdział i Jana, 12 rozdział. Oczywiście polecam konspekt, tam wszystko jest szczegółowo podane. Nard sporządzano z korzenia i łodygi rośliny, która rosła w Himalajach na wysokości około 3 do 4 tysięcy metrów nad poziomem morza. Rozdrobniona, drobne cząsteczki, długo gotowano w wodzie, winie i oleju z oliwek. I używano nardu jako perfumy lub jako lekarstwo. Obecnie on jest głównie stosowany jako lekarstwo. Na przykład w medycynie ludowej w Indiach stosowany jest przy kołataniu serca, bólach głowy, drżeniu, drgawkach, a w Chinach do zwalczania bólu w klatce piersiowej i brzuchu. W czasach biblijnych olejku nardowego używano do namaszczenia głowy znakomitych gości. I taki opis podaje nam Ewangelia według Marka, 14 rozdział, gdy jakaś kobieta podczas uczty w domu Szymona Trędowatego wylała olejek na głowę Jezusa. Wtedy się niektórzy oburzyli, że zmarnowała ponad 300 denarów. I podobny opis mamy również w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, gdy Maria z Betanii zużyła funt, to jest 32 dekagramy olejku nardowego do namaszczenia stóp Jezusa. Wywołało to zgorszenie Judasza, który ocenił olejek na 300 denarów, czyli wartość rocznego zarobku najemnego robotnika rolnego. Tego olejku również używano do namaszczenia zmarłych, o czym mówi Jan w 12 rozdziale, 7 wersecie. Natomiast pojemnik wykonany z alabastru był uważany w starożytności za najlepsze naczynie do przechowywania olejków. Szymon faryzeusz, podobnie jak i inni goście, bez słowa obserwował zachowanie kobiety oraz milczącą akceptację ze strony Jezusa. Jednak w swoich myślach faryzeusz jednoznacznie potępiał Jezusa, kwestionując jego wiarygodność jako proroka, skoro nie zna opinii o tej kobiecie, że jest grzesznicą. I właśnie ten wewnętrzny monolog Szymona przerywa Jezus, który reaguje na myśli faryzeusza. I tym samym ujawnił, że jest kimś więcej niż prorokiem, bo wie, co kryje ludzkie wnętrze. Pamiętamy, że Jan o tym wspomniał w swojej Ewangelii w 2 rozdziale, pisząc, że Jezus nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. I Pan Jezus właśnie się wtedy do faryzeusza zwrócił po imieniu, a ten z kolei zatytułował Jezusa nauczycielem. I właśnie faryzeusz i jego goście przy stole słyszą opowieść, która rzuca nowe światło na zdarzenie, którego byli świadkami. Jaka jest to przypowieść? Pewien wierzyciel miał 2 dłużników. Jeden z nich był winien 500 denarów, drugi 50. Nie mieli jeszcze go oddać. Wierzyciel ten dług obydwóm podarował. I potem jest pytanie, który z nich będzie bardziej miłował tego wierzyciela. I faryzeusz wtedy odpowiedział: uważam, iż ten, któremu więcej darowano. Wówczas Jezus oznajmił: słusznie osądziłeś. A więc widzimy, że jest to taka bardzo zwięzła przypowieść. Zdarzenie wydaje się być zwyczajne, często w życiu występujące. Dług nie był znaczący, a też dysproporcja między zadłużeniami nie jest ogromna, tylko 10-krotna. Ale dla słuchaczy nowością jest coś, co usłyszeli. Stanowisko wierzyciela, to ich zaskoczyło, bo on obydwu dłużnikom anulował cały ich dług. Gdy się dowiedział, że nie stać ich na zwrot zadłużenia, to okazał im wspaniałomyślność. I tu jest użyty wyraz grecki, czasownik charizomai, co oznacza darzyć względami, łaskawie obdarzyć. A więc ten czasownik podkreśla łaskawość, wielkoduszność tego wierzyciela względem swoich dłużników. No i tę napiętą atmosferę podczas uczty rozwiązuje pytanie Jezusa skierowane do faryzeusza, który ma rozstrzygnąć, który z 2 dłużników będzie bardziej miłował wierzyciela. I tu by trzeba było uwzględnić semicki sposób mówienia. Dlatego, że w języku hebrajskim i aramejskim nie ma oddzielnego wyrazu na określenie podziękowania za przysługę. I w to miejsce zamiast podziękowania za przysługę używa się czasownika kochać. Kto będzie go bardziej kochał, czyli bardziej mu dziękował. A więc pytanie zadane Szymonowi dotyczy raczej wdzięczności dłużników wobec wierzyciela, a nie miłości, postawy miłości. Odpowiedź jest oczywista. Ten dług, 10-krotnie wyższy od drugiego, sprawia, że ten właśnie obdarowany będzie bardziej wdzięczny. Ale Panu Jezusowi chodziło o wciągnięcie Szymona w rozmowę. Dlatego, że wydana przez niego opinia ma osądzić go samego, jego samego. Ma pomóc mu zrozumieć zależność między Bożym przebaczeniem a wdzięcznością, miłością człowieka do Boga. Dlatego Pan Jezus swój wzrok skierował na kobietę, a do Szymona powiedział: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona zrosiła je łzami i swoimi włosami otarła. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, przebaczone są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. Więc Jezus, patrząc na kobietę, mówił do Szymona. I chciał przez to go nakłonić, by faryzeusz nie obserwował z potępieniem kobietę, jej działania, jej czynów, ale żeby spojrzał na siebie, by uświadomił sobie niewłaściwe jego podejście do bliźnich. Słuchacze, też faryzeusz, mogli to skojarzyć ze znanym wydarzeniem z przeszłości. Gdy prorok Natan swego czasu opowieścią o owcy ubogiego Izraelity, zabranej przez jakiegoś bogacza, chciał królowi Dawidowi uświadomić zbrodnię, jakiej się dopuścił, doprowadzając do śmierci Uriasza, męża Batrzeby. To jest w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział. Oczywiście faryzeusz żadnej zbrodni nie popełnił, ale to jego stronnictwo. Faryzeusze propagowali pogląd, że grzesznikiem jest każdy, kto żyje niezgodnie z przepisami religijnymi. I Pan Jezus chciał tutaj napiętnować i napiętnował posługiwanie się schematami i uprzedzeniami w ocenie bliźniego. I właśnie ta przypowieść o dwóch anulowanych długach miała zachęcić gospodarza do przyznania się, że nie rozumie w pełni Boga. Boga, który kocha ludzi i im przebacza. I też przypowieść miała go doprowadzić do uznania własnej winy, polegającej na braku wdzięczności wobec bezgranicznej miłości Boga. I też tutaj trzeba zauważyć, że Pan Jezus mówił po aramejsku, a termin hajapta w tym języku odnosi się nie tylko do grzesznika, ale również i do dłużnika. Dlatego dla słuchaczy przypowieść o dwóch darowanych długach była w pełni zrozumiała. Jezus nie zarzucał faryzeuszowi uchybień w gościnności, dlatego że obmycie nóg, witanie pocałunkiem czy namaszczanie głowy oliwą nie należały do obowiązków gospodarza. Tego nie wymagała gościnność. Ale te spontaniczne czyny kobiety miały Szymonowi ukazać, że z jego strony zabrakło jakichkolwiek gestów życzliwości i szacunku wobec zaproszonego gościa. To były dwie odmienne postawy. Kobiety i Szymona, i one zostały zilustrowane w tej przypowieści. Wdzięczność dłużników wobec wspaniałomyślnego wierzyciela była zależna od wielkości ich osobistego długu. Tak też i ta kobieta, uważana przez wszystkich za grzesznicę, okazała o wiele więcej dowodów wdzięczności, niż okazywał to w swoim życiu religijny faryzeusz. I dwa zdania, którymi Pan Jezus podsumowuje rozmowę z faryzeuszem, brzmią: dlatego mówię Ci, przebaczone są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. I spójnik dlatego mówię Ci, sugeruje, że jej miłość jest odpowiedzią na przebaczenie. I to się zgadza ze zdaniem następnym: komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. A więc miłością my odpowiadamy komuś na udzielone nam przebaczenie. Ale też tam jest również i spójnik ponieważ. Przebaczone są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. I ten spójnik ponieważ pozwala zrozumieć, że odpuszczone są jej liczne grzechy, skoro bardzo miłuje. A więc miłość okazana przez kobietę Jezusowi dowodzi, że zostały jej grzechy odpuszczone, że ona tego doznała, ona sobie to ceni i teraz bardzo miłuje. Oczywiście, że można dyskutować, na ile miłość tej kobiety była przyczyną odpuszczenia jej grzechów, a na ile była skutkiem. Czy dlatego jej grzech odpuszczono, że kochała? Czy dlatego kochała, że jej grzechy odpuszczono? Ale logika przypowieści o tych dwóch dłużnikach zakłada, że wdzięczność zawsze poprzedza przebaczenie. Najpierw jest przebaczenie, które rodzi wdzięczność. A więc kobietę Pan Jezus wcześniej już obdarzył łaską przebaczenia. My tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, że to się stało gdzieś w przeszłości i teraz ona, powodowana uczuciem miłości i wdzięczności, spontanicznie chce to publicznie ukazać, ujawnić publicznie fakt doznanego przebaczenia. I tutaj dotykamy sprawy rzeczywistości doznawania przez człowieka Bożego przebaczenia. Pan Jezus mówi, twoje grzechy są odpuszczone. A więc jest to coś, fakt dokonany, coś trwałego, coś stałego, coś, co nas wprowadza w nowy świat. I to zdanie jest wypowiedziane w stronie biernej. Grzechy są odpuszczone. A więc wskazuje, że tym, kto przebacza, odpuszcza grzechy, jest sam Bóg. Bo każdy grzech wykonywany, nawet wobec człowieka, zawsze jest przeciwko Bogu. I oczywiście biesiadnicy dobrze o tym wiedzą. Dlatego mają zastrzeżenia co do Jezusa. Zastanawiali się, kim jest ten, który nawet grzechy przebacza. I to pytanie jest bez odpowiedzi. Dlatego, że słuchacze sami sobie muszą odpowiedzieć, kim jest Jezus. No i dalej, gdy się już kończy to cała historia, to widzimy, że kobieta ma przed sobą nowe możliwości. Zdanie, które Jezus skierował do niej, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju, kończy przypowieść. A więc wiara w Jezusa, zawierzenie Jezusowi przyniosło jej ocalenie, zbawienie, ratunek. A pokój, idź w pokoju, który w niej się pojawił po dostąpieniu przebaczenia grzechów, stwarza dla niej nową perspektywę życia. Już teraz może czuć się bezpieczna. Chcemy się teraz przyjrzeć postaciom, jakie tutaj występują. I mamy ich trzy. Faryzeusz, Szymon, Jezus i kobietę. W tle są biesiadnicy. Oni tworzą tło. Ale przypowieść nam się każe skupić na dwóch osobach. Na kobiecie i faryzeuszu. Dlatego, że ich zachowanie wymusiło na Jezusie konieczność stworzenia zdarzenia hipotetycznego, fikcyjnego, wziętego z życia, ale stworzenia jakiegoś wierzyciela i jakichś dwóch jego dłużników. A to po to on tak zrobił, by pomóc faryzeuszowi skonfrontować postawę kobiety i jego własną wobec sprawy przebaczenia grzechów przez Boga. W odczuciu ówczesnego społeczeństwa kontrast między kobietą a biesiadnikami był oczywisty. Bo było nie do pomyślenia, by kobiety miały udział we wspólnocie stołu. Co najwyżej mogły obserwować tę ucztę z boku, stojąc pomiędzy sługami. Do tego ta konkretna kobieta miała opinię kogoś, kto prowadzi życie grzeszne, co było w sprzeczności z uznawaną powszechnie nienagannością życia faryzeusza. A więc mamy dwie osoby po przeciwnych biegunach. Faryzeusza szanowano, a tej kobiety nikt nie szanował, bo grzech odłączył ją od Boga, a też nawet odebrano jej prawo uczestniczenia w życiu religijnym wspólnoty narodu. A faryzeusz jest powszechnie brany za przykład człowieka pobożnego i gorliwie przestrzegającego prawa. I właśnie przez tę przypowieść o dwóch dłużnikach Pan Jezus koryguje taką błędną ocenę nie tylko tych dwóch konkretnych osób, ale w ogóle ocenę człowieka jako takiego. bo podstawą oceny nie są ludzkie opinie o człowieku, ani nawet też jego czyny zgodne lub niezgodne ze społecznymi i religijnymi oczekiwaniami. Prawdę o człowieku ujawnia jego osobisty stosunek do Chrystusa. Powtarzam. Prawdę o człowieku ujawnia jego prawdziwy stosunek do Chrystusa. I chcielibyśmy się teraz przyjrzeć kobiecie. Jezus nie neguje grzechu kobiety, ale od chwili pojawienia się w domu Szymona to nie grzech określał to, kim jest. Nie naklejka, że jest grzesznicą. Ona, o czym wiedział Jezus, doświadczyła Bożego przebaczenia. I ono na nowo ukierunkowało jej życie. Pamiętamy, gdy Pan Jezus powiedział do kobiety uwolnionej od kary ukamienowania: idź i więcej nie grzesz. A więc ona ma już nowe życie. Pan Jezus w ostatnim zdaniu wyraźnie stwierdził, że tym, co zmieniło jej status, jest jej wiara. Bo zaufała słowu przebaczenia, jakie usłyszała, zawierzyła Bogu, a też i odpowiedziała na miłość Boga. I świadomość własnej winy, ale też i ogromu Bożego miłosierdzia wyzwoliło w niej wdzięczność, którą wyraziła konkretnymi czynami miłości wobec Jezusa. I ta miłość, jak się okazuje, jest pokorna, jest uniżona, bo nawet się nie ośmieliła dotknąć Jezusa, tylko dotknąć się Jego stóp. A te stopy w tamtej sytuacji znajdowały się na poziomie blatu stołu, a więc nie na podłodze. Ale Pan Jezus był w pozycji półleżącej, więc Jego stopy były na skraju tej sofy. Natomiast łzy wyrażały nie tylko skruchę i żal z powodu poczucia winy, ale na pewno też wyrażały radość i wdzięczność za doznane przebaczenie. Natomiast pocałunki, jakie składała na stopach Jezusa, wyrażała jej szacunek. To prawda, że jej wdzięczność przekroczyła granice przyzwoitości, które wyznaczały normy społeczne. I nawet się nie cofnęła przed rozpuszczeniem włosów, by nimi wycierać jego stopy. To, co stanowi o urodzie kobiety, co należy do atrybutów jej kobiecości, ona wtedy potraktowała jak zwykły ręcznik. Musimy sobie to uświadomić. Natomiast kosztowny olejek świadczył o jej wdzięczności, która się nie liczyła z kosztami. Dlatego, że dostąpiła od Boga bezgranicznego przebaczenia. I jej miłość również stała się bezgraniczna, ale zarazem i twórcza w okazywaniu wdzięczności. I ta miłość okazana konkretnymi czynami wobec Jezusa ujawniła całą prawdę o niej. Jest wolna od swego grzechu, w jej sercu zapanował pokój, ma żywą, pełną wiary i miłości więź z Bogiem. Jezus przywrócił ją nie tylko do wspólnoty z Bogiem, ale też do wspólnoty z ludźmi. Do czego zachęca ją zdanie końcowe: Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju, a więc idź między ludzi. Łukasz nie określa bliżej tożsamości kobiety, która namaściła stopy Jezusa. Od VI wieku po Chrystusie na Zachodzie łączy się tę jawną grzesznicę z Ewangelii według Łukasza z Marią Magdaleną. Nie ma jednak żadnych przesłanek, by ją utożsamić z Marią Magdaleną, tym bardziej, że w następnym rozdziale Łukasz mówi wprost o Marii Magdalenie w kontekście wyrzucenia z niej przez Jezusa 7 demonów, 8 rozdział. Także pozostali ewangeliści wspominają podobne namaszczenie Jezusa, jednak ma ono miejsce na kilka dni przed Jego śmiercią. Mateusz i Marek umieszczają to zdarzenie w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, ale nie podają imienia tej kobiety, ani też nie nazywają jej grzesznicą. Natomiast Jan umieszcza to namaszczenie w domu Łazarza i jego sióstr, utożsamiając namaszczającą kobietę z Marią, siostrą Łazarza. A więc wydaje się zasadne przyjęcie założenia, że ewangeliści mówią w swoich relacjach o trzech różnych osobach. A więc o bezimiennej kobiecie w Ewangelii Łukasza, o Marii Magdalenie oraz Marii oraz o siostrze Łazarza i Marty. Teraz się przyjrzyjmy faryzeuszowi. On się zachował wobec Jezusa poprawnie, ale czegoś było mu brak. Było mu brak jakichkolwiek oznak wdzięczności, przyjaźni, miłości, serdeczności, spontaniczności, otwartości. Po prostu był to człowiek pewny siebie, z siebie zadowolony, przekonany o swojej wyższości i poprawności. Szymon niczego nie oczekiwał od Jezusa. Darzył go szacunkiem jako nauczyciela, ale równocześnie wewnątrz nie akceptował jego postawy tolerowania czynów kobiety wobec niego. Nie wyraził tego na zewnątrz ze względu na szacunek dla gościa, a też w trosce o formę i etykietę. Ale w jego odczuciu dopuszczenie przez Jezusa grzesznej kobiety do siebie dowodziło, że nie jest on prorokiem posłanym przez Boga. A jego bliskie kontakty z grzesznikami jeszcze to potwierdzały. Poprzez przypowieść o dwóch dłużnikach Jezus pragnął odsłonić Szymonowi prawdę o nim samym. To on jest tym dłużnikiem, który mniej miłuje. Przyczyna tkwi w samym faryzeuszu, który nie zauważa własnego grzechu i winy. Czuje się lepszy od kobiety i Jezusa. Ocenia ich, a nawet Jezusa zdaje się wręcz potępiać. Szymon pozostaje skupiony na sobie. Inni, w tym także Jezus, są mu potrzebni tylko po to, żeby jeszcze bardziej zaznaczyć swoją pozycję i wielkość w społeczeństwie. Zaproszenie Jezusa do swojego domu miało dodać mu prestiżu jako człowiekowi wykształconemu i interesującemu się naukami wędrownych nauczycieli. Na tle szokującego zachowania kobiety i równie gorszącej postawy Jezusa wobec niej, faryzeusz tym bardziej podkreślił swoją pobożność i prawość, prowadząc w sobie monolog. Jezus mu objaśnił, że jego brak miłości i wdzięczności powodowany jest negowaniem przez niego własnego grzechu. Faryzeusz, przekonany o nienagalności swojego życia, pozostaje zamknięty na przemieniającą moc miłości Boga, która się rodzi w przebaczeniu grzechów. By jednak doszło do odpuszczenia grzechów, to najpierw trzeba grzech uznać. I stąd przyjrzyjmy się przesłaniu całej tej przypowieści. A więc odzwierciedlenie miłości Boga jest Jezus. Ta przypowieść zastosowana w tej konkretnej sytuacji, tej uczty, tego, że weszła tak ta kobieta, tego, że faryzeusz w swoich myślach krytykował, dystansował się od Jezusa, jest bardzo dobrym obrazem wdzięczności kobiety, która doznała Bożego przebaczenia. Oraz jest obrazem zachowawczej i na sobie skupionej postawie faryzeusza. Jezus ujawnił znaczenie postępowania kobiety, które zaskoczyło faryzeusza i jego gości. Ukazał, że jej czyny wyrażały radość doznanego wcześniej przebaczenia grzechów, które ona doceniła, i właśnie dzięki temu to przebaczenie osiągnęło swój skutek. Uczestnicy uczty mieli świadomość, że to Jezus odpuścił grzechy tej kobiecie, dlatego pytali o tożsamość Jezusa, o to, kim On jest. No ale Jezus swoją postawą wobec kobiety i faryzeusza objawił miłość Boga do każdego człowieka. Sam przychodził w gościnę do celników grzeszników. Pan Jezus nie odmawiał odwiedzin w domu ludzi bogatych, zajmujących wysoką pozycję społeczną czy religijną, a nawet wtedy, gdy ci uważali się za lepszych od innych. Jezus okazywał im szacunek nawet wtedy, gdy o nim myśleli lub mówili niepochlebnie. Do tego faryzeusza się zwrócił po imieniu. Szukał, dobierał właściwych słów, by móc dotrzeć do jego serca i otworzyć go na prawdę, którą negował. A więc wobec takich ludzi miał cierpliwość i wyrozumiałość. Unikał też upokorzenia ich w chwili, w której się odsłaniały w pełni ich złe zamiary. I tak naprawdę jego słowo upomnienia stawało się zachętą do szukania dobra i miłości. Także są znaczące słowa Pana Jezusa skierowane do tej kobiety, ale również i gesty, poprzez które Pan Jezus objawił wobec niej miłość Boga. To, że dopuścił ją do siebie, to odsłonił prawdę o Bogu, który się nie oddziela od grzesznika, który dopuszcza grzesznika do wspólnoty z sobą, wcześniej mu udzielając przebaczenia. Jezus nie gorszy się gestami jej miłości, bo rozpoznaje w jej czynach szczerość i czystość i pozwala jej na okazanie ich, nawet jeśli w ludzkim odczuciu jej czyny, gesty naruszają normy społeczne. Po prostu Bóg jest wolny, swobodny w swoim spotkaniu z człowiekiem, nie jest skrępowany żadnymi opiniami czy względami ludzkimi. Spojrzenie na Jezusa na kobietę w przeciwieństwie do sposobu patrzenia na nią faryzeusza jest pełne wyzwolenia, wyzwalające. Ono podnosi, ono przywraca człowieka do wspólnoty z Bogiem i z ludźmi. To spojrzenie Jezusa wnosi pokój do serca i dzięki temu i ta kobieta, i każdy z nas jest zdolny, staje się zdolny do prawdziwej miłości. W tej przypowieści się również pojawia inny problem. Problem władzy odpuszczania grzechów. Pan Jezus stwierdził, że kobiecie zostały grzechy przebaczone i używał przy tym strony biernej, a to po to, by uniknąć wymówienia imienia Boga Jahwe. Ale sens jego wypowiedzi jest jasny. To Bóg odpuszczył jej grzechy. To zdanie wywołuje u świadków tego zdarzenia pytanie o tożsamość Jezusa, w takim razie kim On jest, że nawet grzechy jej odpuszcza. Pamiętamy, że podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej, gdy na przykład Jezus odpuścił grzechy pewnemu paralitykowi z Kafarnaum, to jest Łukasz 5 rozdział, Marek 2 rozdział. I tam słowa Jezusa wzbudzają sprzeciw ze strony faryzeuszy i znawców Pisma, którzy pytają o tożsamość Jezusa. Skoro dopuszcza się bluźnierstwa stwierdzeniem o odpuszczeniu grzechów paralitykowi. Bo wszyscy wiedzieli, że taką władzę ma tylko Bóg. To oczywiście wynika ze Starego Testamentu, który w wielu miejscach podkreśla, że jedynie Bóg może grzechy przebaczać. Polecam konspekt, tam są odnośniki. Na pytanie swoich oponentów Jezus odpowiada pytaniem, w którym proponuje weryfikację swojej władzy odpuszczenia grzechów poprzez uzdrowienie paralityka. Ponieważ czynność uzdrowienia jest możliwa do skontrolowania, można zobaczyć uzdrowionego człowieka, który był wcześniej niesprawny, jak ten chromy. I jest też trudniej powiedzieć paralitykowi, by wstał i chodził. To można zaraz sprawdzić. Ale łatwiej jest powiedzieć komuś, że grzechy mu są odpuszczone, bo tego faktu nikt nie może sprawdzić. Tylko po owocach można poznać tego człowieka, któremu grzechy przebaczono. I z tego punktu widzenia Jezus, uzdrawiając paralityka, dowiódł prawdziwości i skuteczności swojej władzy odpuszczenia grzechów, a tym samym objawił swą naturę Boga. I może ja przywołam tutaj Łukasza 5 rozdział, bo może nie każdy kojarzy to, o czym ja mówiłem, do czego nawiązywałem. Wtedy nauczyciele prawa i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić, kim jest ten, który mówi bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Lecz Jezus przejrzał ich myśli, zapytał, czy co rozważacie w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć, odpuszczone zostały twoje grzechy, czy też wstań i zacznij chodzić? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, powiedział do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do domu. Natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał i wielbiąc Boga, odszedł do domu. Wówczas wszystkich ogarnął zachwyt, wysławiali Boga i pełni bojaźni mówili, widzieliśmy dzisiaj rzeczy niewiarygodne. No i teraz na koniec bym chciał coś powiedzieć o przebaczeniu i miłości. Bo ta przypowieść odsłania prawdę o naszym długu wobec Boga, długu spowodowanym przez grzech. Nikt nie jest w stanie spłacić tego długu. Niezależnie od naszych uczynków pokuty, od uczynków zadośćuczynienia, nikt, tylko Bóg może wyzwolić człowieka z grzechu. Ze strony grzesznika potrzebna jest wiara. Wiara, w której się zwróci do Boga. Wiara, gdy otworzy przed Bogiem swoje serce, swoje wnętrze i z pokorą wyzna swoją winę. Ta wiara jest aktem zawierzenia siebie Bożemu miłosierdziu z przekonaniem o mocy, o skuteczności Bożego przebaczenia, które czyni grzesznika nowym człowiekiem zdolnym do prawdziwej miłości. Boże przebaczenie zawsze poprzedza naszą miłość do Boga. Nikt nie jest w stanie Boga kochać, jeśli wcześniej nie dozna przebaczenia własnych win, własnego grzechu. Ale jest też tu i taka zwrotna relacja. Nasza miłość do Boga objawia światu, objawia na zewnątrz, że prawdziwie doznaliśmy odpuszczenia grzechów. Dlatego, że miejsce grzechu w nas zajęła osoba Jezusa, zajął Jezus przez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach, jak napisał Paweł Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz. I ta miłość nie jest sprawą znajomości przepisów prawa, nie jest sprawą rygorystycznego przestrzegania tego prawa. Ta miłość jest przeżywana wewnątrz. Dlatego wobec daru Bożego miłosierdzia nie można milczeć. Dlatego szuka się sposobu na jak najpełniejsze wyrażenie swojej wdzięczności. I w oczach Boga istotna jest tylko nasza miłość, okazana, okazywana wobec Niego samego oraz wobec bliźniego. Panie Jezu, dopomóż i mnie, żebym ją okazywał aż do końca, póki dasz mi jeszcze życia na tej ziemi. Amen.